Autoportret to słowem malowany obraz o Tadeuszu Bołozie, artyście i społeczniku, który choć urodził się w Nowym Targu i wiele lat spędził w Wilnie, to jednak z wyboru jest białostoczaninem, a temu miastu i regionowi poświęcił talent, wiedzę i całe dorosłe życie.
Stare sztalugi, ale innych nie mam, a na nowe mnie nie stać. Tu mam szereg szkiców, które robiłem z natury i one są podstawą dla mojej twórczości. Bardzo mi jest miło, że goszczę pana. Bardzo lubię, jak ktoś przychodzi do mnie, bo czuję się samotny. Tym bardziej, że moja choroba nie pozwala mi wychodzić. Byłem reanimowany, jest zimno, każde jakieś przeziębienie grozi zapaleniem płuc. Tym bardziej, że miałem pęknięte te płuca. A więc siedzę w domu, a sam do siebie nie będę mówił, więc goście są mile u mnie widziani. Jeżeli pan pozwoli, to mogę kawą poczęstować, mimo że sierota jestem, bo jestem sam. Mam opiekunkę, ale ona od czasu do czasu przychodzi, tam coś mi ugotuje. No więc, jeżeli ja jestem w domu, no to ratują mnie sprawy mojej pracy zawodowej, rysunku, malarstwa. No i w tej chwili chcę zrobić jeszcze wystawę. Wymyśliłem sobie taki cykl pejzażu polskiego. Jadąc pociągiem czy autobusem, człowiek przez okno widzi różne pejzaże. Takiego pejzażu, jak w Polsce mamy, nie ma po prostu. Według mnie on się tym charakteryzuje, że wszędzie jest dużo kapliczek, krzyży. Więc ja robię taki cykl kapliczek z różnych terenów Polski, gdzie też szkicowałem. No i jeszcze lubię ładne kobiety. Wymyśliłem sobie przy tym cyklu zrobienie portretów kobiet. No i chciałbym taką wystawę właśnie zrobić. Wszedłem, że tak powiem, w trans. Robię portrety, tylko nie umiem z fotografii robić. I po prostu muszę prosić znajomych, żeby sprowadzili jakąś ciekawą twarz. No tu miałem taki jeden wypadek na alei dzisiaj Piłsudskiego. Z banku wychodziła dziewczyna o bardzo charakterystycznej jej twarz. Ośmieliłem się ją zaczepić. No i ona najpierw nie wiedziała, jak ma postąpić. Ona myślała, może ja ściągam ją do domu jako uwodziciel. Chociaż zaznaczam jeszcze raz, bardzo lubię ładne kobiety. Ale byłem ze swoją opiekunką. No więc ona bardziej śmiała, już mi nawet nazwisko powiedziała swoje. Była z ostatniego roku stomatologii. Bardzo kulturalna dziewczyna. No zrobiłem ten portret, który w tej chwili uważam za jeden z lepszych. Także to mi sprawia przyjemność. Natomiast optymizm dostrzegany w moich pracach, przynajmniej tak ludzie mówią, to chyba nic innego jak humanistyczne, renesansowe spojrzenie na świat, dostrzeżenie twórczych wartości w człowieku i jego środowisku. A realizm wybieram świadomie. Rzeczywistość, w której żyje człowiek, jest przecież niezależna od niego, od jego spojrzenia, światopoglądu. A artysta powinien mu pomagać w kształtowaniu wyobraźni i o świecie. Sztuka przedstawiana nie musi być wcale wyobraźnią czy jakimś filmem. Uważam, że to nieprawda, że techniki te wypierają malarza z rejonu artystycznego widzenia. Niemniej ja osobiście żywię duży szacunek dla różnych poszukiwań artystycznych. Każde znowu poszukiwania realistyczne czy abstrakcyjne jest chyba bardzo potrzebne. I artystę można podziwiać w różnych konwencjach. Niebezpieczne znowu dla twórcy to jest chyba snobistyczne podporządkowanie się modzie. To jest takie moje kredo, dlatego moje te prace, które pan widzi tutaj na ścianach, one są realistyczne. One są przetworzone, one jakieś piętno mojego wnętrza oddają, na pewno. Jestem po Uniwersytecie Gwileńskim, a przede wszystkim duże piętno wywarł na mnie Sędziński Ludomir, który był dziekanem. On miał taką siłę w swoich obrazach, w swoich pracach, w korekcie, że ludzie podlegali temu wszystkiemu. No ja później chciałem się otrząsnąć, no i przeszedłem raczej na pejzaż, na malarstwo pejzażowe. Niemniej nurtowałem je sprawy portretu. Ja jestem w tej chwili oddany cały tworzeniu. Czasem się uda, czasem się nie uda, prawda? Trudno znowu wymagać, żeby każda praca była jakimś dziełem. W każdym razie podobno ludziom się te rzeczy podobają, także mam zadowolenie i ja tworzę przede wszystkim dla ludzi. I olejem maluję. Mam bardzo dobre farby angielskie. No ostatnio przeszedłem na technikę pastelową. To mi jakoś odpowiada, bo nie trzeba czekać, czy wyschnie, czy nie wyschnie. No poza tym te kolory, które używam, one są jakieś takie bardzo stonowane i to daje pastela. Natomiast jeżeli idzie o olej, to te kolory bardziej takie ostre, intensywne. No i teraz na przykład, jak pan widzi, chcę zrobić kolor i cholera mi nie wychodzi, no bo po prostu nie umiem. A mając zestaw pasteli, mi jest łatwiej, bo ja już widzę, że ta pastela z tamtym kolorem daje mi zupełnie co innego. Także im nie lżej, może ja rozleniwiłem się przez długi czas, przecież nie malowałem. No ale proszę się nie krępować, niech pan łyk zrobi. Ja wprawdzie nieczęsto, ale piję kawę ze względu na moje sprawy niedokrwienia. No więc kawa jakoś mnie tam rozrusza, bo się robię stale senny. Alkoholu nie piję, nie mogę pana poczęstować jakimś koniakiem. Ale czym chata bogata, tem rada, no to bardzo uprzejmie proszę. Jeżeli idzie ten cały alkohol, ja się tego nie wstydzę powiedzieć. Piłem dużo i to jest dla mnie błąd, który trzeba było naprawić. Zrobić błąd to jest łatwo, ale go naprawić. I to właśnie w Białymstoku było jeszcze od czasów okupacji, gdzie byłem siemiatyczak wagowym i przyjmowałem kontyngent. Było zimno, chłopi przywozili kontyngent, ale i przywozili samogon. No to trzeba było się rozgrzewać. To ja szedłem spać pod wpływem alkoholu i wstawałem też. No nie było innego wyjścia, prawda? No po prostu trzeba było. No ale przyszedł wreszcie moment jakiegoś opamiętania się, że tak dalej nie może być. Jeżeli ja chcę coś znaczyć, robić, to muszę wyrzucić alkohol z mojego domu. No z wyrzuceniem to się niektóre rzeczy skończyły, na przykład jeżeli idzie o kolegów. No bo nie mieli po co przychodzić. Jeszcze zostały mi papierosy, z których też nie mogłem się odzwyczaić. Chodziłem tu do przychodni przeciwnikotynowej, ale nie, ja rzuciłem papierosy, tylko papierosy mnie. Dziś mam 81 lat, od 14 roku życia palę i to po prostu było błoto. Efekt był taki, że pękło mi płuco, przez całą noc reanimowali mnie. No i jakoś do dnia dzisiejszego, już piąty rok czy czwarty, nawróciłem się i uważam, że bez papierosów można żyć też. Wracam znowu do sztuki, bośmy tak trochę oderwanie te rzeczy mówili, mimo że ja jestem z Podhala. to Kraków dla mnie jest miastem bardzo zimnym, tak zwanym centusie do dnia dzisiejszego. Jeżeli o wino idzie, to wino jest mi bardzo drogie, może ze względu na to, że sprawy artystyczne mnie jakoś związały z tym winem. Poza tym uważam, że to, co każda nacja ma, coś swojego najlepszego. To się wszystko skupiło właśnie w winie. Bo tam byli Żydzi, Litwini, Karaimi, i Tatarzy, prawda, i Polacy, i Rosjanie. To wszystkie najlepsze cechy, jakie ma narodowość, to skupiły się w winie. I dla mnie dlatego wino jest bardzo drogie. Ja dzisiaj, gdybym mógł kaleka, nawet miesiąc czasu, to bym do tego wina szedł. No więc opowiem panu, jak to ta moja przygoda z tym winem się zaczęła. No po prostu myśmy całą rodziną przyjechali do Hajnówki w 1931. I akurat w tym czasie przyjechali inżynierowie z Wilna i zaczęli projektować na nowo Hajnówkę, mniej więcej w ten sposób, jak w tej chwili istnieje. Nawet przeniesiono z Białowieży gminę, bo Hajnówka nie miała gminy, światła nie było. Ale za to bogactwo drewna, okleiny. Później ojciec wpadł na pomysł, że będzie intarsję robić. Z kolei ja już po studiach kilka lat temu intarsji zaprojektowałem wnętrze okrętu Hajnówka, którą wykonał inżynier Czarkowski, który był uczniem właśnie mojego ojca. I to wszystko nawarstwiło się. Po ojcu ja odziedziczyłem ciągoty po Krakowie. No i tutaj namówili mnie ci Wilnianie, że jednak dobrze by było, gdybym ja do Wilna przyjechał, bo wszystkie akademie, krakowska czy warszawska, były w jakiś sposób ukierowane tylko na sztukę. Natomiast jeżeli idzie o Wydział Sztuk Pięknych w Wilnie, to on miał wachlarz zainteresowań artystycznych, bo tam była scenografia i grafika, i projektowanie wnętrz, i malarstwo monumentalne, i malarstwo pejzażowe. Także tutaj młody człowiek mógł sobie wybierać dowolnie, co zresztą mi bardzo odpowiadało. Trzeba było zdać egzamin z malarstwa i z rysunku. Malarstwo mi nie bardzo szło, bo ja raczej rysowałem, karykatury robiłem. No a po południu był model, gdzie trzeba było rysunek tylko zrobić. Ten rysunek mi poszedł bardzo dobrze. I utwierdził mnie, że jednak ja studiować mogę. No mieliśmy tam niespodzianki różne, bo czasem na tym papierze był niby akt, ale nie miał głowy ani nóg. Więc cała trudność polegała chyba na rozmieszczeniu modela. No jeżeli o modela idzie, no to przeważnie były raczej modelki. Jedne bardziej zgrabne, drugie mniej zgrabne. Także model w dużej mierze wpływał na naszą pracę studentów, a tym bardziej to byli młodzi ludzie, młokocy, naładowani potrzebą różną. Także te sprawy jakieś w środku się działy u tego chłopaka, który już patrzył na ten model zupełnie inaczej. Ale były też modele, niekoniecznie samo ciało. Były tak zwane połowy człowieka i to nawet w ubraniu. A ja w Wilnie spotykałem na Mickiewicza takiego chłopaczka, blondynek z takimi włosami zapuszczonymi, źle ubrany w podartej koszulinie. On sprzedawał gazety, ale oprócz gazet to jeszcze sprzedawał kwiatki, fiołki. No i zaproponowałem profesorowi, czy ja mogę go ściągnąć do pracowni. Mówi, jak najbardziej. No i ten Bernaś przyszedł do nas i zaczęliśmy go malować. Z tą torbą, z tymi gazetami. No bardzo ciekawe, kolorystyczne ubranie, fałdy i tak dalej. Koleżanki, koledzy rzucili się po prostu na modela, bo był inny niż dotychczas. No i ten Bernaś dostawał 1,5 złotego za godzinę. A jeżeli idzie o malarstwo, to było 5 godzin. No on nawet w ciągu tygodnia czy miesiąca, sprzedając gazetę i te kwiateczki, tego nie zarobił. Jeszcze 2 czy 3 posiedzenia takie mieliśmy mieć z nim, żeby dokończyć. No i on przyszedł, ale przyszedł nie ten Bernaś. Podstrzyżony, wymyty, w czystej białej koszuli, w czystym ubranku. Także my po prostu nie mogliśmy już kończyć, bo myśmy innego Bernasia malowali, Okazuje się, że on mamie się pochwalił, że on zarabia tyle pieniędzy. No to mama powiedziała, co ty chodzisz na akademię między akademikami. Wzięła go do fryzjera, wyprała mu koszulę czy nową dała. Także z tym Bernasiem skończyło się. A po wojnie dowiedziałem się, że Bernasz to jest ten sam, który zawojował Polskę jako bas. Jak się to jedno z drugim splata, że to Wilno było można pokochać, prawda? Skąd ja się wziąłem tutaj w ogóle w Białymstoku? Ja z końcem wojny wyjechałem do miejsca urodzenia, do Nowego Targu. Po wojnie mój starszy kolega, który przed wojną rysunku uczył w szkołach białostockich, przyjechał do Nowego Targu, namawiając mnie, żebym ja przyjechał do Białegostoku, że tu nie ma życia w ogóle plastycznego, że trochę było przed wojną Żydów, no to ci Żydzi zostali ewakuowani do getta, po prostu zginęli. No więc gorąco mnie namawiał, żeby przyjechać, żebyśmy stworzyli szkołę na wzór właśnie Wydziału Sztuk Pięknych. No, Białystok blisko Hajnówki. Jakoś zdecydowałem się, żeby być bliżej rodziców i przyjechałem tutaj do Białegostoku, właściwie na pustynię, jeżeli idzie o sprawy sztuki. I tak to moje życie zaczęło się w Białymstoku. No chciałbym powiedzieć, w jaki sposób doszło do tego, że przed 80 rokiem już ponad 100 plastyków było w Białymstoku. I skąd wzięło się Liceum Sztuk Plastycznych? No więc ten kolega mój, Stolarczyk, który się uparł, że jednak będzie tutaj szkolnictwo artystyczne. On tutaj zapoczątkował organizację szkoły artystycznej na wzór Wydziału Sztuk Pięknych w Wilnie. To się nazywało Szkoła Sztuk Pięknych. Tu było nas 8 plastyków. To był Gniatkowski, sprowadzony nauczyciel po ukończeniu akademii w Warszawie. Sprzedawał w Sokółce podczas okupacji łańcuchy, kosy i tam różne narzędzia rolnicze, jego ten ściągnął. Była Pela Bukowska i mąż architekt, który projektował dzisiejszy Krystal. Dużo wkładu w renowację Pałacu Branickich zrobił. Z Wojskiem Polskim przyszła pani Jarosławska. Tu jeszcze uczył rzeźby Korno Popławski. No a później zrobiono Liceum Sztuk Plastycznych. Z kolei ja stałem się takim omnibusem, bo nie tylko scenografem byłem, ale byłem również i referentem plastyki, jeżeli idzie o Urząd Wojewódzki. No i poza tym w tej szkole uczyłem. No i było już zaraz po wojnie zapotrzebowanie duże na wystrój całego miasta, bo miasto było bardzo zniszczone. Nawet Sowieci tutaj zburzyli ratusz, także nawet ratusza nie było. Tu była tak zwana tołkuczka, tak jak dzisiaj na Bema. Stolarczyk, mając tu różne nieporozumienia w czasie okupacji, musiał wyjechać z Białegostoku. No i upatrzono sobie mnie, że ja przejdę z Wydziału Sztuk Pięknych, gdzie Wojewódzkiego Urzędu byłem referentem, że ja będę dyrektorem. Ja jako dyrektor zacząłem pierwszy rok i drugi rok. Później przyszedł trzeci rok, czwarty rok. No i ci wszyscy młodzi ludzie wyjechali albo do Sopot, albo do Krakowa, do Wrocławia, po całej Polsce. A jakoś mi się zdawało, że ja tu jestem potrzebny. Byłem jednym z założycieli Związku Polskich Artystów Plastyków. Kilka razy byłem prezesem, nawiązałem kontakt z Warszawą. Może to taka cholerna natura góralska, że człowiek jest uparty. No, uważałem, że coś musi wyjść z tej całej mojej pracy. No, tym bardziej, że musiałem naprawiać błędy swoje te na samym początku przez alkohol. No później uzyskałem cały szereg nagród różnych, tam innych. No a najważniejsze artystyczne to było tworzenie plenerów. Ten plener w Białowieży zapoczątkowałem wtedy jako prezes. Zarząd się bardzo chętnie zgodził. Oddaliśmy to koledze Wołkowieckiemu, który najlepiej zna ten teren. No a ja Fajnówkę znając, zapoczątkowałem plener rzeźbiarski, który się zrobił z kolei plenerem międzynarodowym. Więc to życie zaczęło kwitnąć. No i jeszcze jeden plener stworzyłem, architektury wnętrz, który z kolei zagrał, tworząc grupę Hajnówka z doktorem Kis-Orskim, tworząc meble dla dzieci. I to dla dzieci niepełnosprawnych. Dzisiaj widzimy, że wiele ludzi wyjechało nie tylko w Polsce, ale również i za granicę. Ludzi, którzy kończyli Liceum Sztuk Plastycznych i byli członkami Związku Polskich Artystów Plastyków. Także w tej chwili na tej wadze artystycznej ten ciężar sztuki Białystok jednak posiada i bardzo dużo ludzi przyjeżdża. Coraz to nowych. No, trudno dzisiaj ze względu na to, że te dotacje są cofnięte przez ministerstwo, te rzeczy kuleją. Ja wierzę, że to są rzeczy przejściowe, że jednak odrodzi się w pełni i pójdzie dużo, dużo naprzód, ale już ten początek został zrobiony. I tu mam właśnie to wewnętrzne zadowolenie, że przyczyniłem się do tego, że ta twórczość plastyczna, sztuka na terenie Białostoczyzny, nie tylko Białegostoku, ale w ogóle Białostoczyzny, rozwija się i profesjonalnie, i amatorsko. I tutaj jest przecież Towarzystwo Sztuk Pięknych, które też zakładałem. Także no, nie mam wyrzutów sumienia, że zmarnowałem ten czas. Jakkolwiek no, mam wyrzuty sumienia, to co na początku panu powiedziałem, że za mało tworzyłem. I dzisiaj chcę to nadrobić. Czy mi się uda, to niech osądzą ludzie z wystawy, którą, jeżeli mi się uda, zrobię. Już jedno miałem retrospektywną, niech pan weźmie katalog. Jest tutaj. No poza tym muszę się panu przyznać, no, samochwała w końcu stała, że ja pierwszy w Polsce zapoczątkowałem wystawy objazdowe. Z tego, co tu myśmy mieli, byliśmy jakby na wzór kapistów, Komitet Paryski. Przede wszystkim zwracanie uwagi na kolor, mniej na rysunek, raczej na kolor. Myśmy z tą wystawą objeżdżali w Wysokomazowieckim, w Ełku, w Bielsku, w Hajnówce i tak dalej. W ogóle pierwsza wystawa objazdowa powstała w Białymstoku. No i oby nadal młodzi przyjeżdżali, kształcili się w Supraślu i wypływali na szerokie wody. Tego im ja w tej chwili życzę. A jeżeli idzie o mnie samego, ja wiem, że moja ścieżka dobiega końca. Ja jestem schorowany. Ja już nie mogę być orzeł. I mnie już można przy otwartym oknie zostawić. Ja nie polecę. Moje dni, że tak powiem, już one skracają się. Ale jeszcze teraz zawziąłem się. Jednak muszę udokumentować, że sztukę można tworzyć nawet będąc bardzo starym. Ojciec mój zmarł mając 92 lata. Da Bóg, że dojdzie, ale nie papierosy, alkohol, wie pan, to wszystko nie to. To trzeba tak, jak mój ojciec, ani nie palić, ani nie pić, być wstrzemięźliwy. No to może zrobić coś wielkiego.